sobotę cała Polska stanie się żółtą strefą. Dziś kolejny rekord zakażeń chińskim koronawirusem. Widź pod prąd były główny inspektor sanitarny i wiceminister zdrowia dr Hałat o tym, że koronawirus został prawdopodobnie stworzony przez człowieka i o tym, że jest narzędziem chińskiej wojny biologicznej. To jest program Idź pod prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. A teraz jest z nami dr Zbigniew Hałat, były główny inspektor sanitarny, były wiceminister zdrowia w trzech rządach w latach 90., lekarz medycyny, specjalność epidemiolog. Witamy pana doktora bardzo serdecznie.
Witam ciepło.
Jest ze mną też pastor Paweł Chycki. Panie doktorze, dzisiaj premier ogłosił wprowadzenie żółtych stref w całym kraju. Jak pan ocenia tą decyzję?
No jest to decyzja ratunkowa przed nieszczęściami większymi niż te, które mogłyby wystąpić, gdyby nie było żadnych działań. Niemniej podtrzymuję przekonanie, które niedawno w mediach wyraziłem, że nieco bardziej precyzyjne, a nie bardziej totalne załatwienie sprawy mogłoby się okazać bardziej skuteczne. Kiedy mamy do czynienia z rozpowszechnianiem się w środowisku, no to się nazywa to w terminologii epidemiologicznej community spreading, to zdajemy sobie sprawę, że wszędzie, w tramwaju, w sklepie, w poczekalni możemy się zarazić. I oczywiście w tym momencie każdy, kto jest wspólnym użytkownikiem wspólnej przestrzeni oddechowej, może nam sprzedać swoje zakażenie. Niemniej jednak, kiedy mamy do czynienia ze skupianiem się, w niektórych miejscach tak jest, zakażeń, czy to w dużych zakładach pracy, no, znane nam sytuacje z rzeźni, to jeszcze kiedyś z Niemiec, potem już z zakładów mięsnych, na przykład pod Trzebnicą, czy w Polsce, w innych miejscach, wreszcie zole, wreszcie te miejsca, gdzie dochodzi według głównego inspektora sanitarnego do aż do 8% zakażeń, czyli zakłady takie jak szpitale i właśnie te zamknięte inne jednostki, no to wtedy należałoby moim zdaniem pomyśleć o rozluźnieniu raczej dla rygorów przeznaczonych dla populacji tej ogólnej, a zawęzić rygory do pracowników, ich rodzin, do możliwości zahamowania szerzenia się zakażeń wśród ewentualnych dostawców. No już odwiedzającym nie wolno wchodzić w takie miejsca, ale dostawców wszystkiego, co jest niezbędne do funkcjonowania zamkniętego obiektu opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, jeżeli premier doszedł do wniosku z ministrem zdrowia, że należy sięgnąć po ten najbardziej totalny sposób postępowania, no to trzeba się z tym pogodzić i cieszyć się, że ktoś myśli o naszym zdrowiu i życiu i nie opuszcza rąk, a wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom. Być może one będą nawet zaostrzone. Wiemy, co się dzieje w Madrycie, w Paryżu, we Włoszech. Być może również będziemy się legitymować przepustką na godzinę, aby wyjść po zakupy spożywcze z domu. No ale to jest wszystko kwestia wyboru przez ludzi, wydaje się, rozsądnych na tyle, żeby się kierując dobrem publicznym rozważali zarówno kwestie społeczne, ekonomiczne, jak i też właśnie te najważniejsze zdrowotne, o których nam chodzi. Dzisiaj spośród wypowiedzi premiera należało szczególną uwagę zwrócić na to, jak starannie odnosi się do ryzyka osób starszych, starych, tych, o których mówił, że śmiertelność sięga 10% i potrzeby chronienia ich. Wiemy o tym też, że powrót dzieci do szkół, no to jest główne zagrożenie dla właśnie domowników, dziadków, babci, wszystkich tych, którzy są w podeszłym wieku albo przynajmniej już na emeryturze. Dlatego też te wszystkie rygory związane z jednak wyższym stopniem zabezpieczenia zdrowia publicznego, niż by się wydawało z racji samych wystąpień w konkretnych miejscach, punktowego, a nie rozproszonego na obszarze, powiedzmy, powiatu zagrożenia, no to jednak to jest niewątpliwie na wyrost, ale być może należy tak postąpić. Co do tego rodzaju decyzji, ryzyko, wyważenie ryzyka i zagrożeń należy do decydentów i biada każdemu, kto chwyta za koło sterownicze statku, który żegluje po zburzonym morzu. Tutaj wszelka krytyka jest nieupoważniona i nieuprawniona, bowiem ten, kto krytykuje, nie odpowiada przed Bogiem i historią za to, co robi, tylko po prostu kąsa, niekoniecznie z dobrych pobudek.
No my cały czas w naszej telewizji już praktycznie od lutego ostrzegaliśmy przed tą szykującą się pandemią. Mówiliśmy o wzorze tajwańskim. Nawet niektórzy nas wtedy z rządu wyśmiewali, ale co do działań rządu, w odbiorze sporej części Polaków nie widać tutaj jakiejś spójnej strategii. To dzisiaj na konferencji prasowej dziennikarz TVN-u zadał pytanie panu premierowi, czy nie powinien przeprosić za to nawoływanie starszych ludzi do wychodzenia z domów, do udziału w wyborach, a teraz mówi, żeby nie wychodzili z domów. Czy to odczucie społeczne, że rząd praktycznie tylko reaguje na zmiany sytuacji, a nie ma jakiegoś pomysłu na walkę z epidemią, jest uzasadnione?
No, trzeba wrócić rzeczywiście do początków, do końca lutego, początków marca, kiedy mieliśmy do czynienia z nową sytuacją, z nowym patogenem nieznanym nikomu. Wtedy jeszcze brytyjskie gremia doradcze, doradzające premierowi Johnsonowi, głosiły w ślad za chińską partią komunistyczną przekonanie, że się nie przenosi wirus człowieka na człowieka, że niepotrzebna jest maska i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, jeżeli sięgamy do przeszłości, to zdajmy sobie również sprawę z tego, że nasza wiedza naukowa na temat samego wirusa, na temat reaktywności człowieka na zakażenie, na temat zachowania się wirusa w środowisku jest płynna. Ona się zmienia, bowiem mamy do czynienia z nowym patogenem. Owszem, patogenem, który pochodzi z tej samej grupy wirusów, która jest nam doskonale znana każdego sezonu. Mówi się nawet grypowego czy grypopodobnych zachorowań. Mówi się nawet, że to co szósty człowiek, który przechodzi zakażenie grypopodobne, to jest ofiarą koronawirusa. No ale nie tego wirusa, nie tego nowego, nie tego, który jest podejrzewany, że jest narzędziem mającym charakter broni biologicznej, gdzie ten kolec uznawany jest za zmodyfikowany do tego stopnia, żeby reprezentował nie tylko nowe zdolności infekcyjne, a więc wszczepianie się w odpowiednie receptory AC i jeszcze szereg innych zlokalizowane w rozmaitych organach człowieka, ale też przebieg samego zakażenia i reakcji człowieka na to zakażenie jest też nieznany. I to wynika z literatury, muszę powiedzieć. Od lutego, śledząc bardzo dokładnie literaturę ze wszystkich ośrodków najbardziej uprawnionych do tego, aby stawać się miejscami, skąd pochodzi aktualny stan wiedzy medycznej. Jak państwo zapoznają się z prawodawstwem polskim, to zobaczycie się, że powoływanie się na aktualny stan wiedzy medycznej jest zwykłym zachowaniem legislatorów. W związku z tym, jeżeli ten stan jest płynny, no to powoływanie się na ten stan jest oczywiście ryzykowne. W związku z tym nie można niczego zarzucając niczego decydentom, zdać sobie sprawę z tego, że ich wiedza nie może wykraczać za to, co nazywamy zdrowym rozsądkiem. Nie chłopski rozum, a zdrowy rozsądek. I tutaj jako epidemiolog powiem szczerze, że przypomina to rzeczywiście sytuację z połowy XIX wieku, kiedy dr John Snow, zresztą anestezjolog królowej brytyjskiej, służącej pomocą również w czasie porodów, okazał się założycielem epidemiologii, nowoczesnych metod epidemiologicznych. Kiedy cholera panowała w Londynie i było wiadomo, że są dwie sieci wodociągowe, z których jedna pobierała wodę z poniżej ujścia ścieków, a druga powyżej ujścia ścieków, a jeszcze było kilkadziesiąt lat do odkrycia w ogóle bakterii. Jeszcze wtedy wierzono, że choroby zakaźne są z miazmatów, z takich oparów wydzielanych przez glebę. To on wtedy z jednej z tych dostarczających Londyńczykom wodę studni zdjął rączkę, tą, którą się używa, żeby napompować wodę. No i ta okolica przestała wymierać na cholerę. Zdrowy rozsądek zadziałał. W związku z powyższym, kiedy odnosimy się do nowego czynnika zakaźnego, szerzącego się w sposób nam nieznany, nie mającego skutków znanych nam, no to staramy się zastosować te miary przeciwepidemiczne, które są nastawione na najgorszy scenariusz. No ale potem, obserwując na przykład spadek zakażeń, mało tego, słuchając fałszywych doradców, którzy twierdzili, że w czasie lata jednak ma być sytuacja taka jak w chorobach przeziębieniowych, że tych nowych zakażeń jest mniej. No oczywiście to nie było zbyt rozsądne, bo przeciwstawne stanowisko musieli mieć i mają dalej epidemiolodzy z Brazylii choćby, gdzie jednak słońce operuje, zwłaszcza na równiku. I w związku z powyższym doszli do wniosku wszyscy, można powiedzieć decydenci w poważnych państwach, że należy poluzować. I się zakończyło tłoczeniem się ludzi na plażach, niekoniecznie tylko w naszej ojczyźnie, ale również tych, które są miejscem docelowych wyjazdów masowych, przecież Niemców, Brytyjczyków i tak dalej, gdzie właśnie doszło do zakażeń wzajemnej wymiany nieraz i nowych szczepów i powrotu i nieszczęść, które teraz właśnie owocują tym wszystkim, co się dzieje w Europie Zachodniej. U nas można powiedzieć, że ten czynnik również zadziałał. No są takie znane mi miejsca dość odległe od stolicy Polski, gdzie ludzie z wycieczki zwlekli zakażenie, które się roznosi po wsi w sposób taki, można powiedzieć, dość intensywny. Zwracanie uwagi na sposób szerzenia się, na tą infekcyjność oraz na to, jakie są efekty zdrowotne zakażenia wirusem, jest zasadniczą sprawą. Widzimy, że jest zmienność pewna, nie tylko terytorialna, ale też w czasie i trzeba się z tym pogodzić, że niekoniecznie w dotychczasowym modele zachowań patogenów, konkretnie wirusów, w stosunku do człowieka i w stosunku do środowiska są możliwe do zastosowania. Staranna obserwacja sytuacji i wyciąganie wniosków, no nie wniosków, które widzimy na przykład z tej parady komediantów przez ekrany telewizyjne. No przecież są ludzie, którzy się uparli opowiadać o rzeczach, o których nie mają bladego pojęcia. No niech będzie, no niech mają swoje tych pięć minut, niech wystąpią. No ale jeżeli robią wodę z mózgu z ludziom, którzy się boją i przerażeni są sytuacją, zwłaszcza starym, rodzicom małych dzieci, szkolnych dzieci obecnie, to powinni się raczej powstrzymać, popytać się, jak to naprawdę jest. No i rozumiem też sytuację taką, że wyważając rozmaite opinie, bo nie wierzę, żeby tak rozsądny człowiek jak Mateusz Morawiecki posługiwał się jakimiś dyletantami w zespole swoich doradców, no to też nie rozszerzając, bym tak powiedział, grona tych, którzy mają coś do powiedzenia, ryzykuje. A ryzykuje każdy z przywódców demokratycznego świata, bowiem to, co się dzieje na przykład w Centers for Disease Control Atlanta, Georgia, Georgia, będącej takim Rzymem dla epidemiologów od wieków. Ja pamiętam, pojechałem do Kenii, to te biuletyny CDC, ostatnie, które zabrałem ze sobą, tych kilka, to jeszcze nie miały informacji o AIDS. Jak wróciłem, to już w poczcie była cała skrzynka pełna właśnie biuletynów opisujących sytuację jako dramatyczną, jeśli chodzi o zakażenie HIV-AIDS. Zresztą wtedy to na początku w ogóle nie było tak, ta nomenklatura była zupełnie jeszcze niewypracowana. No w każdym razie te CDC to była rzeczywiście bardzo poważna instytucja i nadal jest jak najbardziej, reprezentująca całą naukę amerykańską, wywodzącą się również z doświadczeń wojennych w różnych strefach klimatycznych, osób, które miały zawsze ambicje starannie podchodzić do swojego zawodu, zdając sobie sprawę z odpowiedzialności za każdą decyzję. Dzisiaj ta opinia jest w ruinie, po prostu jest w ruinie. Walka jest pomiędzy poszczególnymi specjalistami, pomiędzy CDC, różnymi grupami, rządem niekiedy, podobnie jest z WHO. No przecież każdy z nas uznając WHO za autorytet, zapomina o tym wszystkim, o tej całej emanacji marksizmu, leninizmu przez zarząd WHO i tym wszystkim, co robią przeciwko ludzkości w swoim działaniu. A teraz jeszcze należy dołożyć to, co nieustannie powtarza pan prezydent Trump, że są właściwie tubą chińskiej partii komunistycznej, która wysunęła przeciwko światu tą nową broń biologiczną. Co do autorytetu wobec tego mamy zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego też nasza własna polska droga wydaje się jedyna warta do rozważania i do dostosowania do naszych warunków wszelkich. No łącznie z tymi, które są dziedzictwem przeszłości. Proszę zauważyć, jak w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zanikało zakaźnictwo, zanikały szpitale zakaźne. Nie już wspomniałem to zakaźnictwo wenerologiczne, przecież sporadnie W i to wszystko, co było dorobkiem Stalina w powojennych epidemiach rzeżączki i kiły, dzisiaj jest zrujnowane, a mamy na przykład przypadki kompromitujące nas do dna, to znaczy kiłę wrodzoną u kobiet, które w nowej tej stylu życia wielu osób zarażają się od tak zwanych biseksualistów i potem rodzą dzieci, nie chodząc w czasie ciąży do kontroli żadnej, rodzą dzieci z objawami kiły wrodzonej. No taki mamy poziom walki z chorobami zakaźnymi. Dlatego też...
Chciałem wrócić jeszcze do tematu dezinformacji. Pan doktor jest chyba jednym z niewielu polskich ekspertów, który używa śmiało terminu broni biologicznej, tego, że COVID może być tworem człowieka wyhodowanym najprawdopodobniej w chińskim laboratorium w Wuhan. I chciałem zapytać o powszechność ruchów antymaseczkowych. Ogromna ilość dezinformacji pojawiła się w internecie. My tu w naszej redakcji wiążemy te takie niby spontaniczne działania dezinformacyjne z tym, co zrobiła WHO, czyli właśnie okłamywała świat przez pewien czas, i z innymi działaniami komunistów. Czy uważa pan doktor, że można znaleźć tu jakieś elementy wiążące te dwie sytuacje?
No zdecydowanie. Dla podboju świata marksizm nie pozbędzie się żadnego narzędzia skutecznego. Korzystanie z mediów społecznych, z telewizji, z gazet przede wszystkim, z grup nacisku będących w istocie agenturami jest oczywistością i w związku z powyższym tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Demokracja, która nie potrafi się obronić, ginie pod naporem terrorystów zmierzających do dyktatury, komunistycznej dyktatury. Więc jesteśmy na tym etapie jako świat, no zwłaszcza Europa. Wiemy, co się dzieje w polityce europejskiej. Dlatego też ja bym tego wcale nie lekceważył wątku polegającego na konieczności dociekań, z jakich pobudek ktoś jest przeciwny w sposób oczywisty polityce państwa polskiego i dobru publicznemu reprezentowanemu przez to państwo. To nie jest zabawa, to jest poważna rzecz, która może kosztować czyjeś życie. życie i zdrowie. Jeżeli mówimy teraz o zdrowiu, to proszę zwrócić uwagę, że śmiertelność jako miara efektów wirusa, jak najbardziej podejrzanego o to, że jest konstruktem broni biologicznej, te efekty wcale nie ograniczają się do zgonu. No, mamy już bardzo dużą literaturę dotyczącą skutków kardiologicznych, nefrologicznych, odległych u osób skąpo i bezobjawowych, i to młodych, zaznaczam młodych, które to osoby w tym krótkim okresie obserwacji, po paru miesiącach, doznają dających się udowodnić efektów w narządach miąższowych, które są przecież wielokrotnie też nieodwracalne. Ale co najgorsze, efekty neurologiczne i psychiatryczne są również dowiedzione. W związku z tym możemy mieć do czynienia z odległymi skutkami, których jeszcze nie możemy znać, bo nie upłynął dostatecznie długi czas obserwacji, z zakażeń bezobjawowych. A więc każde zakażenie, którego nie mieliśmy szans wykryć, każde zakażenie, którego nie chcieliśmy diagnozować różnicowo, skąpoobjawowe, dotychczas w swojej masie było, można powiedzieć, niczym wobec tego, co się wiąże z przejściem czasu jesiennego w czas przeziębieniowy, i wtedy dopiero będzie problem z różnicowaniem zakażeń grypopodobnych, wszelkich koksaki, rinowirusów, tego wszystkiego, co się wiąże z ogromną plejadą wirusów przeziębieniowych. Wśród nich jest oczywiście i wirus grypy, który niekoniecznie jest diagnozowany, a bardziej jest rozpoznawany ad hoc z objawów bez potwierdzenia laboratoryjnego. W związku z powyższym, kiedy zdamy sobie sprawę z tego wszystkiego, to pomyślmy również o osobach immunoniekompetentnych, właśnie też starych, ze wszystkimi chorobami zwanymi współistniejącymi, jakoby ten człowiek, który ma cukrzycę, czy otyłość, czy nadciśnienie, nie miał prawa żyć dłużej niż to by wynikało, gdyby z tego, że wirusa nie ma, a więc ma prawo żyć. I każdy z nas powinien zagwarantować temu człowiekowi prawo życia. Lekarz lecząc, czy kierując na badania, i diagnozując odpowiednio, i potem lecząc na innym poziomie, a policjant nakładając mandat za brak maski, a polityk nie oponując przeciwko zdroworozsądkowym zaleceniom epidemiologów, a też ten dziennikarz, czy ktoś, kto ma jakiś rezonans społeczny, nie namawiając do łamania prawa służącego ochronie zdrowia publicznego. I tu bardzo podkreślam, że to działanie jest szkodliwe publicznie. Nie wolno na to pozwolić.
Bardzo dziękujemy za tę kompleksową ocenę. Jeśli jeszcze mamy chwilę czasu, chciałem zapytać o sanepid, bo pan doktor jest, można powiedzieć, ojcem przekształceń tego komunistycznego sanepidu w sanepid trzeciej RP. I jak ocenia pan po latach już dzisiaj funkcjonowanie tej instytucji?
No tak, przez te lata udało się przetrwać instytucji. Były takie kraje pokomunistyczne, które zlikwidowały inspekcje sanitarne swoje. Udało się uratować zakres działania, udało się przeprowadzić przez Morze Różowe, Czerwone tak dalej ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gdzie każdy, muszę powiedzieć, każdy Sejm, każdy poseł właściwie jako lobbysta wrzucał swoje 3 grosze i te wreszcie jakiś wyszedł z tego twór, który trochę w dużej części, muszę powiedzieć, przypomina tamte czasy, ale na pewno jest stanowczo odległy od ustawy matki z czasów właśnie stalinowskich, jest mi bardziej zbliżony do tego, co było w latach 90., ale też ma swoje wady. Z wad najgorszych, które usunięto z tej ustawy, to jest jednak podporządkowanie, które już zostało wycofane starostwom, czyli właściwie radom powiatów, gdzie w radzie zasiadający ciastkarz, sprzedawca jakiejś tam chińszczyzny i tak dalej decydował o obsadzie inspektora powiatowego. No to już na szczęście odeszło. Jest wojewódzki inspektor części administracji rządzony przez wojewodę, czyli przez rząd. I to jest słuszny ruch, a był ten odwrotny, a więc samobójczy zupełnie. Też przez te lata doszło do anemizacji i paraliżu służb. To trzeba powiedzieć wyraźnie, że kwestie płacowe nie odepchnęły wprawdzie starych pracowników, którzy są poczuciem swojej misji związani z inspekcją sanitarną, ale na pewno nie pozwoliły zatrudnić nowych. Panowie redaktorzy doskonale się zapewne orientują, że romantyka pracy dla młodego człowieka jest niezwykle ważna i ta romantyka pracy w walce z epidemiami, z zagrożeniami zdrowia publicznego jest niezwykle wyrazista. Dlatego gdyby było trochę więcej zachęty finansowej, nie mówię bardzo dużo, ale trochę więcej, to wtedy na pewno ci wszyscy oczytani w tych sprawach, młodzi ludzie po różnych kierunkach studiów chętnie by przystąpili do walki z epidemiami współczesnymi, właśnie mniej zakaźnymi chorobami, a bardziej tak zwanymi cywilizacyjnymi, chociaż nie znoszę tej nazwy, bo co by było, gdyby cywilizacja się nie rozwinęła i byśmy nadal w grotach siedzieli. W związku z powyższym mamy do czynienia z potrzebą, stanowczo potrzebą wzmocnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wzmocnienia wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych i powiatowych stacji z tysięcznych powodów. Proszę zauważyć, że sytuacja w szpitalach, o czym się teraz nie mówi, jeśli chodzi o warunki sanitarno-budowlane, jest dramatyczna. To jest pozostałość jeszcze po PRL-u, bo jeszcze z XIX wieku są szpitale, które działają w XXI wieku z wielkim wysiłkiem dyrekcji, gwarantując niekrzyżowanie się dróg i możliwość zabezpieczenia przeciwepidemicznego pacjentów i personelu, ale to są wielkie wysiłki, kompletnie niewspółczesne. W związku z powyższym inspekcja sanitarna, która podlega, no od moich czasów wiceminister przestał być, znaczy główny inspektor sanitarny przestał być wiceministrem, więc podlega bezpośrednio ministrowi zdrowia, bez prawa właściwie głosu, no gryzie się we własny ogon, czyli w obiekty, które powinny być rejestrowane przez wydziały zdrowia u wojewody na podstawie wymogów sanitarnych, które jeszcze za moich czasów powstały właśnie dotyczących szpitali, są przesuwane i przez te kolejne lata zostały poobcinane jak salami z co smaczniejszych kawałków i została nam sytuacja taka, że warunki sanitarno budowlane wielu obiektów nie dotrzymują wymogów i przesuwanie odpowiedzialności po kolei z roku na rok na inspektorów sanitarnych, aby zatwierdzali, bo inaczej, wiecie, rozumicie, nie da się leczyć, jest nieuczciwe. Należy się z tym problemem stanowczo jak najszybciej uporać. To nie tylko jest sprawa korytarzy i tak dalej, toalet, ale też na przykład odprowadzania ścieków, o czym wszyscy wiedzą, jak to dzisiaj wygląda, jakie to zagrożenie potworne sprawia się. Dziwię w ogóle, że mało mówi się o zagrożeniu dla zdrowia publicznego związanego z przebywaniem na brzegach Wisły. Za mało się stanowczo mówi w związku z tym zrzutem ścieków nieustannym, bytowych, chemicznych i wszelkich innych. I też ze szpitali, też od ludzi chorych. Notabene, wracając do COVID-u, wiemy, że, przepraszam bardzo, ale muszę o tym powiedzieć, spuszczenie wody w toalecie powoduje, że w całym tym pomieszczeniu jest aerozol zawierający cząstki nieczystości, w których są wirusy SARS-CoV-2. To jest dowiedzione i nie ma co do tego wątpliwości. Pamiętając jeszcze o tym, jaki jest stan wentylacji tych miejsc publicznych, należy zwrócić na to uwagę. Ale wracając do inspekcji sanitarnej, no sanitariat, sanitariaty i tak dalej. Więc inspekcja sanitarna wymaga wzmocnienia, wymaga powrócenia do tego, co kiedyś było, a mianowicie takiej naszej własnej Sorbony epidemiologicznej, którą zawsze był Państwowy Zakład Higieny, z profesorami zajmującymi się poszczególnymi poszczególnymi jednostkami chorobowymi w sposób bardzo odpowiedzialny. Ja sam zdawałem u profesora Kostrzewskiego egzamin specjalizacyjny, więc wiem, o czym mówię. Ci, którzy z nas jeszcze żyją, to też wiedzą. Więc dyskusja na ten temat w kręgach zawodowych powinna się odbyć. Niekoniecznie są to kręgi złożone z kolegów specjalności innych niż epidemiologia, bo no jak każdy się poświęca jakiemuś zawodowi, to jest potem w nim dobry i wie, o czym mówi.
Panie doktorze, dziękujemy bardzo za tak obszerną wypowiedź, także niezwykłą, bo głos o chińskich komunistach niestety w Polsce jest rzadko słyszalny. Dziękujemy bardzo za pana czas i pozdrawiamy bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękuję. Zdrowia panom redaktorom
i słuchaczom. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy wzajemnie. Przed chwilą mogliście usłyszeć słowa niestety bardzo rzadkie w polskich mediach o chińskich komunistach, o rosyjskiej, o chińskiej dezinformacji o koronawirusie. No, widać, że profesor Hałat popiera, można powiedzieć, tak, działania polskiego rządu. Popiera, myślę, że nawołuje do tego, żeby oczywiście nosić maseczki i traktować koronawirusa poważnie. No niestety polski rząd, premier rzadko mówi o chińskiej odpowiedzialności za koronawirusa. Dzisiaj na przykład na tej konferencji prasowej, gdzie wprowadzono te żółte strefy, mówiono dużo o tych nowych metodach walki z koronawirusem, no ale myślę, że to jest taki najważniejszy punkt, ta żółta strefa w całej Polsce, czyli nakaz noszenia maseczek w całej Polsce, także w miejscach otwartych. Ani słowa nie było o Chinach, o chińskiej odpowiedzialności, tylko koncentracja już na skutkach jakby ich działania.
Bardzo się cieszę, że odwiedził nas dr Hałat. To jest głos, który powinien być bardzo często powtarzany w tej sferze, właśnie w tym obszarze przyczyn i charakteru tego zjawiska, jakim jest COVID-19, że jest to produkt człowieka i że to jest atak komunistów na wolny świat, bo od właściwej odpowiedzi właśnie na przyczynę i cel tego ataku będziemy właściwie reagować. Stąd tu premier musiał się tłumaczyć na konferencji prasowej z tych swoich dziwnych wypowiedzi w lipcu, że tu się tam wirus cofa, że jest mniej groźny. Powtarzał znowu tę nieprawdę o tym, że światło słoneczne szczególnie jakoś tam powstrzymuje. Tu pan doktor pokazał, no gdyby tak było, to na równiku w Brazylii nie byłoby kłopotu, a jest ciągle kłopot w Brazylii, także zalecamy panu premierowi zmianę doradców, bo rzeczywiście i zrobił parę nierozsądnych rzeczy i powiedział rzeczy, z których teraz wstyd się tłumaczyć.
Ale możemy, proszę.
Ale doktor Hałat bardzo jasno mówi, w tym momencie nie czas na rozliczenie rządu. Nie? To troszeczkę tak jak Broniewski we wrześniu 1939 roku powiedział, są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, no ale teraz stańmy razem. Nie? Rzeczywiście to jest bardzo cenny głos, że niezależnie od wielu krytyk, jakie mamy pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości, to dzisiaj nie można się jakoś tak obrażać na to, że rząd nakazuje to czy tamto i my na złość będziemy robić co innego. Taką postawę robi Konfederacja. Konfederacja w Sejmie skompromitowała się moim zdaniem. O ile rzeczywiście na ostatnich wydarzeniach zyskiwała tam te piątka Kaczyńskiego, tam jeśli chodzi o norki i tak dalej, to tym warcholskim zachowaniem, bo to mi się zaraz pan Tadeusz przypomina. Zobaczcie, jak Maciek z pana Tadeusza właśnie mówił do szlachty i to jest do Konfederacji dzisiaj, nie? Konfederacja żeruje na takim niskim poczuciu, jak gdyby powiedzieć, chęci buntu. Nie? Że Polacy rzeczywiście mają pewną tendencję do warcholstwa. Czyli jeśli jest jakaś prywata, jakieś pokazanie się, to wtedy razem i już co, kto mi będzie tu maskę kazał nakładać? Ja, wolny człowiek. A kiedy go przyduszą podatkami, kiedy mu dzieci zabiorą, a to siedzi cicho jak trusia pod
wczoraj Grzegorz biedą. Braun w Sejmie właśnie tam się pochylał nad pracownikiem.
Pluł na nią,
krzycząc głośno. Wykłócał się z marszałek Sejmu. Konfederacja
słusznie go nazwała chamem, także to akurat
słynie z
popieram.
Tego, że walczy z tymi maseczkami.
Także w tym momencie Konfederacja straciła szansę na bycie partią właśnie wolnościowo myślących, rozsądnych Polaków. Tym warcholskim, głupim zachowaniem w Sejmie na wzór właśnie tych takich ruchawek zaściankowych w panu Tadeuszu, które wiemy, jak się skończyły. Do spraw poważnych to ich nie ma. Jak chodzi choćby o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to oni głosują przeciw. Jak chodzi o podgrzewanie sprawy 447, a oni piersi wtedy. No
jak
to
chodzi
pokazuje,
o wolny Hongkong, to po pół
to
roku
nie ma,
tam
to
dwóch
ich nie
chyba
ma.
Się podpisało.
A to nawet nie z Konfederacji. To poseł Sośnierz musiał chodzić po innych klubach
no tak,
szukać.
No ale tam dwóch z Konfederacji chyba
no to, a ile ich
znalazł. Jest ich
no.
11, zdaje
no
się.
No właśnie, czyli to
jak
to
chodzi
kpina.
O chińską odpowiedzialność za koronawirusa, to też ich nie ma. Dzisiaj premier Morawiecki mówił o osobach starszych, mówił, no dosyć szokujące statystyki, ile umiera osób powyżej tak, 60 20, roku życia, 10%,
a
powyżej
później 20 parę.
80, 20%. Poprosimy teraz o fragment konferencji właśnie premiera Morawieckiego i ministra Niedzielskiego.
Jednak zupełnie inna sytuacja jest powyżej 60 roku życia. Tutaj, jeśli zsumujemy całą naszą populację chorych na koronawirusa powyżej 60 roku życia, to łączny udział zgonów przekracza 10%. To bardzo dużo. Chrońmy życie naszych seniorów, chrońmy życie naszych babć, naszych dziadków. Dlatego bardzo gorąco zachęcam wszystkich seniorów do pozostawania w domach, do tego, żeby przemieszczanie się było tylko wtedy, kiedy jest ono konieczne. Dzieci i młodzież, wnuki, zachęcam do tego, żeby dbać o zdrowie naszych rodziców, naszych dziadków, bo ono jest naprawdę dzisiaj poważnie zagrożone. Dla osób powyżej 90 roku życia śmiertelność w przypadku zakażenia koronawirusem oscyluje wokół 25%.
Teraz nagle osoby starsze no, mają nie wychodzić. Jeszcze
to myśmy o tym mówili
kilka miesięcy temu
wcześniej.
Ten sam człowiek nawoływał, żeby szły na wybory, nie bały się, że to jest bezpieczne, jak pójście do sklepu. No może rzeczywiście w lipcu tych zakażeń jakoś tam dużo nie było, chociaż testów było też mało, no ale teraz już mamy, mówiliśmy zresztą o tym też wczoraj mówił redaktor Jankowski, że samo może to nawoływanie tych ludzi starszych nie było najgorsze, ale znaczy skutek taki, ale
znaczy
to,
same wybory nie tak, były bardzo
skutek
wielkim
jaki to odniosło,
skutkiem
czyli
epidemicznym.
Podejście do tego, że tego koronawirusa już nie ma się co obawiać.
Są te dalekosiężne skutki tej wypowiedzi.
Te skutki mamy do dziś.
Podobnie jak decyzja o takim przymusowym pójściu do szkół i niedanie dyrektorom swobody, bo to dopiero sanepid musi się zgodzić na przejście szkoły na system hybrydowy albo nauczania zdalnego, a to trzeba było od razu dać dyrektorom wolność i niech też i trzeba było też powiedzieć, że rodzice, którzy się obawiają, no mieliby prawo tylko zgłosić dyrekcji, że przechodzą na tryb zdalny, nawet jakby cała szkoła decydowała inaczej. To by było szanowanie wolności, to by nadało też Polakom taki większą godność i poczucie odpowiedzialności za swoje życie. A tak, takie traktowanie ludzi jak bydło powoduje, że coraz bardziej te właśnie ruchy przeróżne dezinformacyjne będą zyskiwać na popularności. Bo z jednej strony właśnie taka źle rozumiany indywidualizm, to będzie, a kto mi tu będzie kazał nosić maseczkę, ale z drugiej strony rząd, który w ten sposób tak zmienia swoje strategie, raz tak, raz śmak, no ma coraz mniejsze zaufanie społeczne. No taki, my, że tak powiem, no ciągle siedzimy w temacie, no to mniej więcej potrafimy powiedzieć, kiedy rząd dobrze mówi, kiedy źle. I jak dobrze mówi, to go oczywiście wspieramy. Ale przeciętny człowiek mówi, a wczoraj mówili, żeby nie nosić maseczek, a teraz, żeby nosić, no to jak jest? Sami kto tam nie?
Noszą jeszcze
i później jeszcze poczyta coś tam w internecie, czy jakiejś dezinformacji tej komunistycznej posłucha, no i później mamy, że nosi tam maseczkę pod brodą, taką, żeby było. Nie ma żadnej poważnej, można powiedzieć, refleksji. Tutaj takie bardzo, no już ostre zdanie jednego z ratowników medycznych. Mówi, ludzie, i tu na K pada słowo, obudźcie się, nie? No bo to o nasze życie też chodzi. To my ryzykujemy dla was. No to ja już wielokrotnie mówiłem, żeby właśnie dla dobra lekarzy też nałożyć tę maseczkę, kiedy idziesz do zagęszczonej przestrzeni, szczególnie kiedy wchodzisz no, do autobusu czy do biura, tam gdzie są ludzie i powietrze jest mieszane.
Bardzo ciekawy wywiad z doktorem Hałatem. Myślę, że będziemy go częściej gościć w naszej telewizji.
Tu jeszcze oczywiście cała ta wypowiedź doktora Hałata o sanepidzie to wymaga głębszej jeszcze refleksji. Myślę, że nasi inni lekarze będą chcieli niebawem zabrać głos w tej sprawie. Mój postulat to jest, żeby podłączyć do wojska, żeby to wojsko, ten pion walki biologicznej, walki chemicznej wojska, żeby właśnie zajął się w czasie pokoju nad czuwaniem, nad sytuacją taką epidemiczną. No już nie mieliśmy czasu dzisiaj porozmawiać o tym z doktorem Hałatem. Myślę, że jeszcze taki czas przyjdzie.
Wiem, że mamy też smutną informację odnośnie luteran. Właśnie.
Kolejny tym razem no już biskup luterański, senior, biskup Szarek dzisiaj zmarł. Także zobaczcie. I też oczywiście powodem jest COVID. 84 lata. To jest ten właśnie pułap, o którym mówił premier Morawiecki.
Że tam ponad, jeden na czterech.
Tak, ponad 20, 25% nawet śmiertelność. I tu kondolencje dla polskich luteran i dla rodziny biskupa Szarka.
Dzisiaj zapraszamy was za niedługo o 19 na serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. Na pewno zobaczycie jeszcze przegląd faktów z konferencji właśnie ministra Niedzielskiego i premiera. Bardzo dużo nowych nie wiem, ogłoszeń, jak to tam będą walczyć teraz z tym koronawirusem. O tym już za chwilę my się z państwem żegnamy. Był pastor Paweł Chojecki ze mną. Dziękuję ci.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy. Do zobaczenia o 19:00.